Witam Państwa. Kolejny odcinek Kulisy Historia, Przystanek Historia. A jest z nami dzisiaj pan dr Tomasz Terlikowski, publicysta, filozof, teolog, autor już tak wielu książek, że nie byłem w stanie zliczyć, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o ostatniej książce Tomasza Terlikowskiego, biografia Franciszka Blachnickiego, księdza Franciszka Blachnickiego, ksiądz, który zmienił Polskę. Ja zacznę, Tomku, od takiej, bym powiedział, nawet laudacji, jeśli chodzi o tą książkę, bo uważam, że to jest książka bardzo przede wszystkim potrzebna, ale zaraz dojdziemy, dlaczego ona jest istotna i potrzebna, ale to jest moim zdaniem twoja najbardziej dojrzała książka. Nie mówię to tego tylko dlatego, żeby sprawić ci przyjemność, czy na wyrost coś powiedzieć, na wysokim C. Nie, to jest naprawdę bardzo dobra książka, bo pokazuje postać, ale przede wszystkim też tą postać osadzasz w bardzo konkretnych kontekstach historycznych. I te konteksty historyczne są szkicowane bardzo taką lekką ręką. To są bardzo zbalansowane opisy tych wydarzeń historycznych. Nie przesadzasz w żadną stronę, starasz się zobiektywizować stan rzeczy życia, działalności księdza Blachnickiego, a przede wszystkim moim zdaniem to jest gigantyczna praca, przewertowanie tych wszystkich notatek księdza Blachnickiego. Ja osobiście nie wiedziałem, że dopiero z twojej książki się o tym dowiedziałem, że on był tak płodnym pisarzem w znaczeniu opisywania siebie, własnych przeżyć, własnych przemyśleń, tego, co było owocem jego medytacji, jego kontaktów z ludźmi, jego różnego rodzaju przemyśleń. I to w sumie od najmłodszych lat. Książka bardzo dobra, proszę Państwa, po którą trzeba sięgnąć. Nawet nie można sięgnąć, tylko trzeba sięgnąć. Tak bym to ujął. Tomku, książka ukazała się w stulecie urodzin księdza Franciszka Blachnickiego 24 marca tego roku. Ja zawsze to pytanie muszę i zadaję autorom, bo żeby nad czyimś życiem, nad kimś się pochylić, no trzeba mieć jakieś przekonanie, bo nie wierzę, że to się dzieje tak, że usiadłeś, nie wiem, rok wcześniej i stwierdziłeś, o, za rok, w 2020 jest stulecie urodzin, to napiszę, bo wypada. No, kimś tam był ten Blachnicki w tej historii Polski, więc sobie usiądę i napiszę. Gdzieś tego bohatera trzeba oswoić, gdzieś trzeba znaleźć jakiś haczyk. Biografie moim zdaniem to są w ogóle najtrudniejsze formy. Tak też w gruncie rzeczy uważam, bo to nie jest takie proste napisać historię czyjegoś życia i tak jak ty to zrobiłeś, osadzić bardzo, bardzo konkretnych kontekstach, interakcjach personalnych, ludzkich, historycznych. Dlaczego się w ogóle zainteresowałeś i dlaczego napisałeś książkę o księdzu Franciszku Blachnickim?
Ja zacznę od tego, że to nie była w żadnym razie osobista historia, bo ja nie jestem z Oazy. Nie miałem nic wspólnego z ruchem oazowym, a ksiądz Franciszek Blachnicki, chociaż w mojej młodości oczywiście był bardzo znany, to znaczy to jest jasne, nie? Że wszędzie byli oazowicze, wszędzie byli ludzie, którzy go znali, to ja się jakoś mijałem z nimi. To znaczy, no miałem przyjaciół oczywiście, ale nigdy mnie jakoś ksiądz Franciszek Blachnicki nie zafascynował. Jak anegdota zabrzmi, że wiele lat temu jeszcze w Radiu Plus pojechałem na przeniesienie zwłok z Karlsbergu Krościenka i tam jeden z moich szefów ówczesnych radiowych, późniejszy, także pracownik wieloletni IPN-u, czyli Janek Ruman, mówi do mnie, wróciłem taki zafascynowany tym, co się tam działo, mówi, kiedyś napiszesz biografię. Ale od tego momentu minęło to prawie 20 lat, to tak bym powiedział. I przy taki moment, kiedy zacząłem myśleć o najważniejszych postaciach dwudziestowiecznego polskiego kościoła, a dokładnie drugiej połowy XX wieku, bo oczywiście gdybyśmy myśleli o całym XX wieku, to ta triada czy ta czwórka wyglądałaby trochę inaczej, trzeba mieć tego świadomość. Ale jeśli myślimy o czasie po roku 45, do roku, no tak naprawdę to trzeba powiedzieć, na pewno do 89, ale tak naprawdę ich oddziaływanie trwało dużo dłużej. No to kiedy myślimy o trzech czy o czterech najważniejszych postaciach, no to jest oczywiście prymas Wyszyński, bez dwóch zdań. To jest oczywiście Jan Paweł II i potem są dwie postacie, dwóch księży, którzy można powiedzieć byli niezwykle ważni, chociaż nie pełnili żadnych istotnych funkcji. No to jest ksiądz Jerzy Popiełuszko i właśnie ksiądz Franciszek Blachnicki. I pomyślałem sobie, że tak naprawdę mamy już biografię znakomite i trochę gorsze Jana Pawła II, ich jest bardzo dużo. Mamy kilka bardzo dobrych biografii Stefana Wyszyńskiego. Mamy biografię księdza Jerzego Popiełuszki, a tak naprawdę poza naukowymi pracami biskupa Wodarczyka i historią Oazy, która też jest opisana, no to takiej popularniejszej biografii księdza Franciszka Blachnickiego nie mamy. To się zbiegło akurat z taką propozycją, bo to wydawnictwo też się do mnie zgłosiło z pytaniem, czy bym nie chciał. I ja zacząłem wtedy szukać materiałów i okazało się, że ten mój wizerunek księdza Blachnickiego, który miałem, ja wiedziałem, że on jest ważny, wiedziałem, że jest kluczowy. Wiedziałem także z rozmów z ludźmi, którzy wokół niego krążyli, także czasami redakcyjnymi znajomymi, kolegami, przyjaciółmi, jak był silną osobowością. Ale jak zacząłem czytać jego teksty i rozmawiać o nim, to okazało się, że to jest też człowiek, którego niemała część działalności została zapomniana, przykryta takim wygodnym płaszczem myślenia i który rzeczywiście został, czy milczenia, i który rzeczywiście został sprowadzony do Oazy. Tak jak kiedyś odkryłem, że Maksymilian został sprowadzony do męczeństwa, tak teraz odkryłem, że ksiądz Franciszek Blachnicki został sprowadzony do Oazy. To jest nieprawda, to znaczy to jest o wiele bogatsza historia, o wiele bardziej interesujące zwroty akcji i historia, którą trzeba opowiedzieć nie tylko po to, żebyśmy wiedzieli, jak wyglądał Kościół i jak Kościół, to jest absolutnie świadomy tytuł, ksiądz, który zmienił Polskę, bo ksiądz Franciszek zmienił w sposób ogromny Polskę, ale jak Kościół, jak ludzie Kościoła zmieniali Polskę, zmieniali też Kościół, to jest oczywiście osobna kwestia. Więc to jest pierwsza rzecz, żeby młodzi ludzie wiedzieli, ale druga rzecz, też żebyśmy się potrafili spojrzeć jego oczami na współczesność, współczesność Kościoła, współczesność Polski, współczesność polityki, bo to był ksiądz bardzo zaangażowany politycznie, dzisiaj byśmy powiedzieli, w najlepszym tego słowa znaczeniu, to znaczy to była polityka rozumiana rzeczywiście jako troska, nie tylko roztropna troska o dobro wspólne, ale przede wszystkim troska o prawdę, o to, żeby ją mówić, żeby ją wyrażać zupełnie otwarcie. No i a potem już był proces pisania i rzeczywiście to nawet moja żona tak żartobliwie mówiła, że z każdym dniem byłeś bardziej zafascynowany tą postacią i tym bohaterem. I rzeczywiście tak było. Z każdym dniem odkrywałem nowe elementy jego biografii, a rzeczywiście tak się jakoś składa, że ksiądz Franciszek Blachnicki jest bardzo często w niezwykle węzłowych momentach się pojawia. Niekoniecznie zawsze jako główny bohater, tak? Ale był w momencie, kiedy działy się rzeczy wielkie. Na przykład wychodzi, jest w tym oddziale, w tym komandzie, które przygotowuje do wypuszczenia z Auschwitz w momencie, kiedy umiera w Auschwitz. Najpierw umiera, potem zostaje dobity zastrzykiem z fenolu święty Maksymilian Maria Kolbe. Wraca z Niemiec do Polski z obozu koncentracyjnego i z więzienia, akurat w momencie, kiedy Armia Czerwona grabi, morduje, gwałci, wszystko, co się rusza. Mówimy nie tylko o Niemkach, mówimy też o Ślązaczkach, o Polkach, o tych wszystkich, którzy mieli pecha znaleźć się na ich drodze. On wraca i to widzi, wraca z siostrą, troszeczkę starszą, ale to ze zdjęć widzimy naprawdę piękną kobietą. To wszystko obserwuje. Potem widzi, jak w diecezji katowickiej załatwiane są problemy z Kościołem. To była jedna z tych diecezji, gdzie je załatwiano najbardziej brutalnie. No a potem no to już jakby jest cała historia Kościoła. Tak naprawdę do roku 89, chociaż on oczywiście umiera, zostaje zamordowany, ginie Tą sprawę zostawiam otwartą, natomiast w 87 roku schodzi z tego świata, tak użyjmy takiego sformułowania najbardziej ogólnego, ale to nie zmienia faktu, że jego wpływ sięga dużo dalej, to znaczy to nie jest tak, że on w 87 roku bezpiece udało się go wyeliminować i on przestał oddziaływać. My oczywiście nie wiemy, co by się działo, gdyby przeżył dłużej, gdyby żył dłużej.
A to, te pytania zadajesz na...
Tak, ale na pewno nawet nie przeżywając wpłynął także na to, co działo się później.
Dla mnie najbardziej interesujący jest ten okres, ja co nieco wiedziałem, no właśnie, bo to też jest taka ważna rzecz, dlaczego ta książka jest dla mnie ważna, bo tam mężczyźni o pieniądzach nie rozmawiają, o wieku też nie za specjalnie, ale jesteśmy w podobnym wieku, więc ja też przeszedłem wszystkie zawirowania historii, pamiętam jeszcze PRL bardzo dobrze, pamiętam końcówkę tego PRL-u, pamiętam tą oazę, która już była taka bardzo specyficzna. Nawet w jakimś sensie trochę śmieszna byłaby mi się te dziewczyny w takich sukienkach do kostek, ci chłopcy w tych swetrach, koszulach flanelowych, taki, to wszystko było bardzo dziwne dla mnie. Ale można powiedzieć, że jedyne, co działało jeszcze w kościele, który ja pamiętam z końcówki lat 80., to właśnie ruch oazowy i ruch liturgiczny, który był ściśle związany z ruchem oazowym. Tutaj w Wielkim Tygodniu, właśnie w przystanku Historia, odbyła się debata na temat książki księdza Franciszka Blachnickiego, którą prowadził Piotr Wojciechowski, któremu chwała za to i za teksty, które w Tygodniku do Rzeczy publikował na temat okoliczności śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. Ogromną pracę tutaj Piotr wykonał niewątpliwie i mówię, chwała mu za to. Ale była jeszcze jedna taka scena, która dla mnie jest sceną bardzo wymowną z tej debaty, która tutaj w marcu się odbyła. Był tutaj niedawny szef służby wywiadu wojskowego, generał Andrzej Kowalski, wcześniej pracujący w kontrwywiadzie, rozpoczynający swoją pracę w Urzędzie Ochrony Państwa. Ja tak sobie myślałem, jak jego słuchałem, kiedy on mówił o liturgii, o duchowości, że serwery w wielu służbach się zagrzały. To znaczy ludzie służb utożsamiani są, no i poniekąd słusznie, zresztą jest takie powiedzenie też wśród niektórych oficerów służb specjalnych, do zobaczenia w piekle. No bo to jest, jak powiedział jeden z oficerów kiedyś, no to jest skrajnie niemoralny fach. I widzę tutaj człowieka, generała, który mówi po prostu o liturgii jako istocie życia eucharystycznego i tak dalej, i tak dalej. No to są szokujące rzeczy. Ale dlaczego o tym też mówię? Mówię też o tym dlatego, że wielu księży ze swojego pokolenia, czy ludzi, którzy z mojego rocznika, z roczników ciut starszych, starsi koledzy, którzy szli do seminarium, w 90%, bo tak sobie to przemyślałem przy dzisiejszym naszym spotkaniu, w 90% byli z formacji azowej. Ale koleje życia księdza Blachnickiego nie są takie proste. Jak ty byś scharakteryzował tą jego postawę przedwojenną, bo to był taki świecki, szlachetny humanista.
Tak, był harcerz. Ja bym powiedział, takie najkrótsze określenie to był harcerz, taki w najlepszym tego słowa znaczeniu. I to pamiętajmy, wcale nie musiało być oczywiste, on się wywodził z rodziny rzeczywiście śląskiej takiej dogłębnie, to znaczy u niego w domu mówiło się, dzisiaj byśmy powiedzieli, gwarą śląską. Jednym tam z odrębnych, ale już niektórzy z bliskiego rodzeństwa, z bliskiej rodziny Blachnickich mówili po niemiecku w domach i do tego stopnia mówili po niemiecku, że on nawet nie był w stanie do niej pisać listów po polsku, kiedy był z więzienia. Więc była to taka klasyczna rodzina śląska. Jego część rodziny niezwykle zakorzeniona w polskości, bardzo kochająca Polskę i bardzo przywiązana do Polski. U niego to jeszcze wzmocniło harcerstwo. Harcerstwo, które przypomnijmy, przecież było, tak jak cały ruch skautowy, religijne, to znaczy skojarzone z wiarą w Boga w Polsce, bardzo konkretnie z katolicyzmem. Ale on sam, chociaż oczywiście z drużyną na msze święte chodził, chociaż oczywiście prowadził modlitwy jako drużynowy, w religijny w takim przynajmniej głębszym znaczeniu nie był. Czego najlepszym przykładem jest to, że nie zdecydował się, co wtedy było symboliczne, pamiętajmy, nie zdecydował się na przystąpienie do sakramentu bierzmowania. O ile przystąpił do pierwszej komunii świętej, to do bierzmowania jako młody człowiek nie przystąpił. W jego tekstach, listach, wspomnieniach pojawiają się jakieś odniesienia do Boga, ale to jest taki ogólny Bóg humanistów, taka rzeczywistość, to jest takim gwarantem naszych moralnych zachowań. Ale jednocześnie był to człowiek głęboko moralny, to znaczy taki człowiek, który w związku z tym, że przyrzekał jako harcerz, że nie będzie pił i palił, to nie pił i nie palił. Jak był w jednostce wojskowej jako podchorąży, no to jego koledzy, jak to koledzy w tym wieku, no jak tylko mogli, szli na przepustki i szukali jakichś sympatycznych dziewcząt, a on czekał, aż wyjdzie, żeby móc się poważnie związać z kobietą, a nie tylko chodzić na zwyczajny podryw. Aż koledzy sygnalizowali, że to, traktują go trochę jako takiego człowieka przesadnie sztywnego, tak powiedzmy. I chyba najmocniej tym jego światopoglądem, on zresztą o tym pisze, zachwiał moment, kiedy najpierw przechodzi szlak bojowy w czasie kampanii wrześniowej. Brzmi to oczywiście bardzo drastycznie, ale pamiętajmy, to historycy wiedzą dużo lepiej niż ja, ale tak opowiadają, że w dużej mierze ogromna rzesza żołnierzy w czasie kampanii wrześniowej to po prostu wędrowała z miejsca w miejsce, wykonywała bardzo forsowne marsze, wcale nie często walcząc, to znaczy to nie, wcale nie było takie oczywiste. I u niego rzeczywiście wydaje się, on sam mówi, że chyba nawet nie oddał w kierunku nikogo strzału, po prostu wędrował, po czym ucieka, wraca do domu, do Tarnowskich Gór, to jest miejsce jego młodości i natychmiast, i to też jest bardzo charakterystyczne, angażuje się w działalność niepodległościową i patriotyczną. Tylko wraca, nawet mu do głowy nie przyjdzie, że mógłby się jakoś układać z Rzeszą Niemiecką, a pamiętajmy, on był traktowany przez Rzeszę Niemiecką jako Niemiec po prostu, to znaczy jako mieszkaniec Śląska, jako ktoś, kto tam od zawsze, jego rodzina od zawsze tam była. Takich ludzi się w ogóle nie pytano, czy oni chcą Volkslistę podpisywać. Im po prostu tą Volkslistę wręczano, ewentualnie tylko z jakimś tam odpowiednim zaszeregowaniem, pierwsza kategoria, druga.
Biskup miejsca wzywał do...
Wzywał, tak, tam chodziło nawet nie o to, żeby się zadeklarować jako Niemcy, tak. Biskup Adamski rzeczywiście wezwał...
Żeby ta substancja narodowa przetrwała, to jest...
Żeby ich nie wyrzucili, bo tam rzeczywiście tą piątą grupę, która była uważana za nielojalną i niereformowalną, wyrzucaną z terenu Śląska. Ale on nie, to jest...
Ślązacy, czy mieszkańcy Śląska, bo mam problem z tym terminem Ślązacy, mieszkańcy Śląska potem zapłacili bardzo dużą cenę za drugiego Sowieta.
Tak,
za pierwszego.
To jest oczywiście prawda, natomiast zostawiając na chwilę, on zresztą nie przyjął tej Volkslisty, to jest bardzo ciekawe. Potem mu ją załatwiali, jak siedział w więzieniu, żeby było wiadomo, co z nim zrobić. Natomiast angażuje się natychmiast w działalność niepodległościową, no taką harcerską, to wyprowadzają sztandar ZHP, znaczy wykradają sztandar ZHP, rozrzucają ulotki. No to jest rok 39-40, więc jeszcze nie szukają innych organizacji, z którymi mogliby się połączyć. No i oczywiście wpadają. No to jest dość smutne, ale tak dokładnie jest. I wtedy trafia...
To też ze względu na rozmach i działalność.
Tak, na rozmach i działalność.
Jeszcze wówczas nie księdza, ale Franciszka Blachnickiego.
Tak,
bo tam
wpadają.
Była grupa 300 osób.
Tak się mówi, tak? To znaczy oczywiście to wszystko...
Jak na konspirację to rzeczywiście.
300 osób to jest zdecydowanie za dużo. Widać, że jeszcze dobrze działalności konspiracyjnej nie opanowali. I trafia do obozu koncentracyjnego w Auschwitz z bardzo niskim numerem. On ma... To jest jeden z pierwszych transportów, który trafia do Auschwitz. No i tam zmierzy się z rzeczywistością, do której jego świecki humanizm, on sam to potem pisze, radzi sobie umiarkowanie, stara się, jest człowiekiem i to jest niezwykłe, że mimo, że nie jest wtedy jeszcze człowiekiem głęboko wierzącym albo w ogóle nie jest człowiekiem wierzącym, to wspomnienia jego, a niewielu przeżyło tych, którzy było świadkami jego więzienia, jego pobytu w obozie, są jednoznaczne. Znaczy był człowiekiem, który się dzielił tym, co miał, co w przypadku głodu nie jest oczywiste. Nie ma w tym nic oczywistego. Który potrafił zachować godność, no i w związku z tym regularnie trafiał do karnych kampanii.
I mało tego, bo przy tej swojej niewierze nie wykoleja się jak na przykład inny człowiek, który przeszedł obóz, późniejszy taki radykalny komunista, ale wielki prozaik moim zdaniem, Tadeusz Borowski.
Tak, i bez dwóch zdań. Znaczy u niego, oczywiście Borowski był dużo dłużej, pamiętajmy, to jest, nie, spędził w tym momencie istnienia obozu w Auschwitz, z którym to już był, no, trzeba powiedzieć, koncern, tak, czy taki obiekt przemysłowy, dużo więcej ludzi, taśma i fabryka śmierci. Natomiast on się nie wykoleja rzeczywiście, zatrzymuje się i wydarza się, no, on już potem to nazywał cudem, tak, to znaczy, bo z tego obozu wychodzi. Oczywiście nie wychodzi dlatego, że ktoś go wykupił, nie dlatego, że Niemcy uznali, że trzeba jakoś zwerbować, tylko wychodzi dlatego, że upomina się o niego system niemiecki karny, który chce skazać zdrajcę narodu niemieckiego, bo tak jest traktowany, powtórzmy to jeszcze raz. On nie jest przez nich traktowany jako obywatel Polski, który służył Polsce, tylko jest traktowany jako mieszkaniec Śląska, czytaj obywatel niemiecki czasowo na wygnaniu w Polsce, który zdradził swoją ojczyznę, angażując się w działalność wrogą III Rzeszy i staje przed sądem wraz z kolegami z tej samej organizacji, gdzie zostaje skazany na śmierć. I myślę, że to jest ten moment, w którym który zaczyna przygotowywać cud jego nawrócenia, ale w którym cały ten jego światopogląd, ten laicki, humanistyczny, powiedziałbym z najlepszej szkoły laickości polskiej, bo pamiętajmy, i lewicowa laicka myśl, i prawicowa, ona była bardziej chrześcijańska i katolicka, ale zdarzała się też laicka myśl pierwszej połowy XX wieku, została potem zniszczona albo wymordowana, albo złamana przez komunistów, więc my mamy, patrząc się nawet na polską lewicę, mamy w oczach często obrazy już związane z tym, co zrobili z nią komuniści. Natomiast no, ta przedwojenna lewica miała swoje bardzo mocne, odważne, piękne karty, niepodległościowa, no ale on w obozie, jakby to powiedzieć, ten jego, no, można nawet powiedzieć trochę sanacyjny taki, tylko z tej, znowuż sanacja ma bardzo różną, bardzo różnie ją możemy opisywać, ale ten model jego edukacji właśnie w tym momencie chyba zaczyna się kruszyć, chociaż on się nadal zachowuje w sposób niezwykle uczciwy. Znaczy, te procesy zachodzą w jego umyśle, to możemy zakładać, widzimy w jego tekstach. Natomiast one w żaden sposób nie skłaniają go do działań niegodnych w tamtym czasie.
I jest też w nim taka postawa heroiczna. Z fragmentów jego, jak rozumiem, to są listy, to nie są osobiste zapiski, tylko listy do rodziny.
Listy lub grepsy po prostu, bo on też przemycano, bo to pamiętajmy, on był w Katowicach i no to są jego tereny, w związku z tym część służby więziennej też, pamiętajmy, hitlerowcy nie wymienili, to znaczy część służby więziennej nie bez, jakby to powiedzieć, ci, co zostali, mieli bardzo często poparcie także władz podziemnej Polski, to znaczy dzięki temu był jakikolwiek kontakt z częścią więźniów, więc no dzięki temu to byli często ludzie z podobnych miejscowości, oni po prostu chętnie pomagali w przemycaniu rozmaitej korespondencji.
I z tego jego ówczesnej postawy, z tego, co można zrekonstruować z tych listów, co rekonstruuje zresztą bardzo sprawnie, bardzo elegancko, pokazujesz te różne odcienie jego odbioru tego, co się wokół niego dzieje. Krótko mówiąc, no, Franciszek Blachnicki oczekuje na kata, bo w taki sposób miała być wymierzona ta kara główna, kara śmierci. Ale znowuż, co on robi? On zachowuje się bardzo heroicznie w takim sensie, że on w zasadzie uspokaja swoją rodzinę. Mimo że jest człowiekiem bardzo młodym, jak wtedy też z tych listów, które przytaczasz, wyłania się taki obraz, że trochę mu się też żyć zachciało, nie? Że jest młodym człowiekiem, dopiero wszystko przed nim, a to już w zasadzie koniec. Ale on tego nie pokazuje w stosunkach z rodziną. Potem się przyznaje, że cierpiał, że bał się nawet, ale on tego w żaden sposób nie pokazuje, maskuje się, znowu próbuje być tym dzielnym człowiekiem, ale już jakiś proces erozji tego światopoglądu zachodzi. kiedy ten światopogląd pęka, kiedy on odnajduje, krótko mówiąc, Boga. Kiedy
to jest niesamowita scena, schodzi. Bo to rzeczywiście jest kilka minut dosłownie. On siedzi w tej celi śmierci, co dwa tygodnie przyjeżdża kat z Berlina, w związku z tym on słyszy te kroki przemieszczające się od celi do celi i słyszy, jak są wyprowadzani kolejni skazani, a on sam czeka je po studniach. Wie, że jeżeli niewykonany zostanie wyrok, to jest taki zwyczaj niemieckiego systemu prawnego, że mu zamienią karę śmierci na co innego. No i my już wiemy, że on doczekał tego czasu, bo przeżył, natomiast on tego nie wiedział. I czyta. No wiadomo, że jedyne, co mu zostaje, jedyną rozrywką, jaką ma, no to jest wypożyczanie kolejnych książek z Biblioteki Więziennej i w końcu trafia mu w rękę książka o duszy. Taka religijna, on sam mówi, że nie było to w żadnym razie jakieś wybitne dzieło teologiczne. No po prostu książeczka o tym, że jest dusza, że jest... I kiedy on dochodzi do niego, że dusza jest nieśmiertelna, to on sam mówi, że zstępuje na niego, opisuje, że tak jakby cela się rozświetliła, tak jakby zstąpiła na nią jasność, światłość. I ta światłość wchodzi też w niego. I od tego momentu, on sam mówi, od tego momentu nigdy nie miał żadnych wątpliwości, że Bóg istnieje, nigdy nie miał żadnych wątpliwości, że dusza ludzka jest nieśmiertelna i nigdy nie miał żadnych wątpliwości, że Chrystus jest Bogiem. Pamiętajmy, to się jeszcze dzieje w momencie, kiedy on nie wie, czy za chwilę nie umrze, to znaczy, że w każdej chwili to się może wydarzyć. I sam mówi, oczywiście potem na jego drodze były kolejne nawrócenia, on sam o nich wielokrotnie mówi, ale to był to kluczowe wydarzenie. Do czego je możemy porównać? Gdybyśmy mieli spojrzeć się historycznie, no to najbardziej się narzuca ta droga świętego Pawła do Damaszku i to oślepienie. Sam Blachnicki nie jest oślepiony, nie traci wzroku. On dla odmiany mówi, że odzyskuje wzrok. Tyś, Panie, przywrócił mi wzrok. To jest takie zdanie, które bardzo często u niego wraca i wydaje się, to nie jest do końca oczywiste, bo on w zapiskach, w listach jeszcze potem wielokrotnie wraca do świeckich marzeń, świeckich pragnień. Pisze o tym, że chciałby studiować, uczy się niemieckiego, no przecież nie wie, kto wygra wojnę ostatecznie, więc po tym wyroku, bo po tym jak zostaje mu zmieniona kara, to dostaje 10 lat więzienia po wojnie, czyli to wszystko, co siedzi w czasie wojny, to w ogóle się nie liczy do kary, ale on marzy o tym, że może jak skończy się wojna, to zacznie studiować, uczy się niemieckiego, żeby go znać lepiej, żeby gdzieś studiować, czy ekonomię polityczną, to jest takie jego marzenie jeszcze z czasów młodości, czy jakieś inne przedmioty, ale raczej związane z działalnością taką społeczno-polityczną to zostaje. Ale gdzieś już wtedy rodzi się w nim pragnienie, żeby zostać kapłanem. Ono się potem rozwija bardzo szybko, i pojawia się kilkanaście miesięcy później w taki sposób niedopowiedziany. Pamiętajmy, to były listy, które były kontrolowane, a nawet jak były to grypsy i mogły nie być kontrolowane, to też nikt nie wiedział, czy nie wpadną w ręce władz, więc on bardzo wprost o tym nie mówi, ale potem o tym pisał, że to pragnienie się w nim pojawiło. No i potem już prosi o Pismo Święte, prosi o modlitewnik i zaczyna się jego droga już taka bardzo religijna. Od tego momentu on zachowuje wszystkie te elementy, które wyniósł z harcerstwa, czyli jest taki bardzo metodyczny, wszystko rzeczywiście wynotowuje, bardzo szczegółowo analizuje swoją duszę, to potem jeszcze mu się bardzo przydaje, to jest też element wychowania seminaryjnego, ale to już jest później.
Organizuje sobie bardzo dzień pracy.
Tak, żeby mieć czas na naukę i na studiowanie. Pamiętajmy, on pracował, no, to było więzienie, którym się normalnie, no właśnie nie normalnie, ale pracowało wiele godzin. W związku z tym on wstaje o 3 rano, żeby od 3 rano już uczyć się, przeglądać notatki, także modlić się. Potem idzie do pracy na 8-10-12 godzin, a potem szybko jeszcze uzupełnia jakieś rzeczy i idzie spać, żeby mieć siłę wstać znowu o 3 rano. Ma bardzo uporządkowany też taki system modlitewny. To wszystko jest takie, no właśnie bardzo, można powiedzieć, wyniósł to z harcerstwa i w tym zostaje. Do końca jego życia jest tak, że on wszystko, na co wpadnie, natychmiast roznotowuje, buduje teczki pracy duszpasterskiej, rozbija to na punkty. Jest pod względem takiej osobą bardzo uporządkowaną, bardzo porządną. No i czeka. Czeka, co się wydarzy. Jest przerzucany do nowych więzień. Raz zostaje przerzucony do więzienia. No bo okazuje się właśnie, że nie ma tego obywatelstwa niemieckiego. Powinien mieć, bo cała rodzina ma, a on jeden nie ma. No jak nie ma, to nie może siedzieć w Katowicach. Więc przerzucają go do Wronek, gdzie siedzi jako... No to jest też, też charakterystyczne. Siedzi jako Polak, bo tam go przerzucili jako Polaka, ale traktują go wszyscy jako obywatela niemieckiego, no bo wiedzą, że on czeka na ten moment, kiedy siostra załatwi wszystkie dokumenty. Wtedy wraca z powrotem, a potem go przerzucają jeszcze do obozów koncentracyjnych, gdzie, i znowuż to jest kolejny moment bardzo trudny, on może zginąć, to znaczy zginąć z głodu, po prostu to są ostatnie miesiące wojny, te obozy już tak traktują, to są takie podobozy do roboty, tam to nie są obozy śmierci w sensie ścisłym, to są obozy...
On mimo młodego wieku jest już też wyczerpany.
Tak, organizm jest wyczerpany, oni bardzo ciężko pracują, nie ma jedzenia, to traktują ich tak, jak traktują ostatnie dni wojny, czy ostatnie tygodnie wojny, więc on może zginąć w każdej chwili, może umrzeć z głodu po prostu, tak bardzo po prostu, no ale udaje mu się tego uniknąć. W końcu siostra, to są też niezwykłe relacje, te rodziny, jest bardzo silna rodzina. Też wcale nie ma dowodów na to. Oczywiście oni byli wszyscy tradycyjnie religijni, znaczy wszyscy się modlili i tak dalej. Ale jak on zaczyna pisać do sióstr, te listy takie bardzo religijne, to one wyglądają, powiedziałbym, na lekko zaskoczone. To znaczy te ich odpowiedzi są takie... No, widać, że to on je będzie potem wychowywał religijnie. To widać, całe jego rodzeństwo będzie potem bardzo religijne, ale ona jakby, wracając do nich, znaczy, ale one się od niego uczą tej religijności. Natomiast to jest bardzo kochające się rodzeństwo i jedna z sióstr wyrusza po niego, żeby go znaleźć, żeby go przyprowadzić do domu, znowuż, żeby mógł wrócić tam, skąd wyrósł, skąd jego bracia dla odmiany wyruszyli, służąc w Wehrmachcie, co też jest bardzo charakterystyczne.
Kiedy w nim rodzi się to poczucie, żeby zostać kapłanem?
No mówię, wygląda na to, że to są pierwsze dni, tygodnie po nawróceniu. Ono się umacnia w więzieniu. Wiele w zapiskach na ten temat nie ma. Natomiast wiemy, że kiedy siostra do niego już dociera, to on już wtedy myśli o tym, żeby wyjechać z nią do Rzymu. Proponuje jej, żeby wyjechać do Rzymu, że ona mu tam będzie pomagać, on pójdzie na studia, skończy studia teologiczne w Rzymie i tam zostanie kapłanem. Ostatecznie on tak bardzo tęskni za Polską, za swoim domem, za rodziną i ona tak bardzo nie chce jechać do Rzymu, że wracają do Tarnowskich Gór. Tam on jest ciężko chory, pamiętajmy, jest ciężko chory na płuca, jest wygłodzony w stopniu i wychudzony w stopniu ogromnym i rodzina proponuje mu: rok poczekaj, za rok pójdziesz na studia. Oni wracają w lipcu, pamiętajmy, to jest lipiec 45 roku, kiedy wracają do domu, no i myślano, że do 46 roku gdzieś pójdzie studiować, ale on już w sierpniu 45 roku idzie do seminarium, składa dokumenty w seminarium diecezji katowickiej w Krakowie, to jest ten moment, kiedy diecezja katowicka, to bardzo długo jeszcze później miała seminarium w Krakowie, no i już we wrześniu 45 roku jest w seminarium i on sam mówi, że tak naprawdę od momentu nawrócenia nie miał wielkich wątpliwości, no wiadomo, zmagał się, nie wiedział, jak będzie wyglądać jego przyszłość, ale kiedy tylko okazało się, że to jest możliwe, natychmiast wstępuje do seminarium, wtedy jeszcze pięcioletniego i widać w nim obawę, czy jest wystarczająco godny, święty, pobożny do kapłaństwa, ale takiej wątpliwości, czy powinien być kapłanem, czy powinien wystąpić, to mimo jego ogromnie krytycznych uwag na temat seminarium i wychowania seminaryjnego, nigdy u niego nie widać, to znaczy... Nie widać momentu, w którym miałby wątpliwości co do tego raz podjętego wyboru. Nie widać takiego kryzysu. Widać wiele innych kryzysów, to jest osobna kwestia, ale co do swojego kapłaństwa nigdy nie miał wątpliwości.
I tutaj po raz kolejny, jak w dobrym programie Czas na reklamę, jeszcze raz zachęcam Państwa, bo Tomek tak to skrócił, tak sobie tutaj rozmawiamy, ale to jest ładny kawałek książki, spora partia tekstu, bardzo ciekawie opisana, ponieważ tak jak mówię, Tomasz Terlikowski sięga do osobistych zapisków i ta narracja jest bardzo skrupulatnie, ale powoli prowadzona. To my sobie tutaj to skróciliśmy do jakichś tam 10-20 minut rozważań i to jest tak generalnie czwarty cud w jego życiu, to, czy nawet piąty to wyjście z tego obozu, bo wielu ludzi nie wychodziło, bo miał tak perypetie dwa razy w dzieciństwie, no Auschwitz, no kto wychodził z Auschwitz, nie? To w ogóle absolutny fenomen. Potem udaje się uciec przed gilotyną kata, przejście obozów, no coś niebywałego. Ale jest to Auschwitz. W tym Auschwitz za Franciszka Gajowniczka oddaje życie Maksymilian Kolbe. To jest też taki moment, kiedy u niego już się tam pojawia jakaś wątpliwość, że w ogóle jak to jest możliwe, że ktoś za kogoś oddaje życie. Ale potem ten Niepokalanów się pojawia w jego życiu. Należy do osób i znam wiele takich osób, które nie lubią, jak się im opowiada filmy i książki. Dlatego odsyłam Państwa raz jeszcze naprawdę do świetnej książki Tomasza Terlikowskiego o księdzu Franciszku Blachnickim. To było wszystko tytułem wstępu, żeby pokazać, jak formowało się w ogóle, jakiego rodzaju to było pokolenie. Te roczniki 1920 to nim zdążyły dobrze rozwinąć skrzydła, nim pojawiła się u nich młodość, to zaczęło się po prostu piekło i gehenna, no bo 45 rok też z biografii Blachnickiego wynika, że to nie było żadne wspaniałe wyzwolenie, nowe życie, będziemy sobie teraz tutaj żyć spokojnie, budować wolną Polskę, tylko pojawia się pewien element piekielny. Dlaczego piekielny? Ksiądz Blachnicki chyba jest uważany, prawda, za takiego radykalnego, integralnego antykomunistę, co też mu nie przysparzało sympatii w jego działalności często u prymasa tysiąclecia. Mam wrażenie, że prymas tysiąclecia miał lekki dystans do księdza Blachnickiego.
Przynajmniej w latach 70.
Tak. No tutaj dochodzą jeszcze inne elementy, które mam nadzieję za chwilę poruszymy. Dlaczego Franciszek Blachnicki nazywa komunizm mistycznym ciałem szatana?
No to musielibyśmy się cofnąć tak naprawdę znowu już do początku. Pamiętajmy, on nigdy nie głosował w wyborach. W czasie, kiedy milicja przyjeżdżała i zawoziła, jak ktoś nie chciał, to jak po niego przyjechali, to on powiedział już w latach 50. On powiedział, że on nie ma czasu, nie będzie nigdzie głosował. I bardzo ciekawie im to uzasadnił, on potem wraca do tych wspomnień. Więc jeśli chodzi o jego antykomunizm, on był oczywisty od zawsze. Natomiast takie teoretyczne uzasadnienie on znajduje oczywiście w latach 70. I znajduje w takim bardzo mocnym przekonaniu, na czym zbudowany jest komunizm, pyta się ksiądz Franciszek Blachnicki, to na kłamstwie. Więc system, który jest zbudowany na kłamstwie i on to opisuje na bardzo różnych poziomach. Mówi, no po pierwsze to jest kłamstwo dotyczące wyzwolenia. Komunizm nas nie wyzwala, ponieważ w tej dialektycznej konflikcie pan-niewolnik wcale nie doprowadza do przezwyciężenia tego konfliktu. On doprowadza do tego, że część z niewolników staje się panami, część z panów staje się niewolnikami, ale konflikt pan-niewolnik zostaje. W związku z tym na płaszczyźnie ideowej jesteśmy oszukani. Nic się nie zmienia. Zmienia się to, kto sprawuje władzę, ale nie sam system. Po drugie, żeby system się zmienił, no to musimy uznać, że jesteśmy braćmi, a żeby uznać, że jesteśmy braćmi, to musimy uznać, że istnieje Bóg. No jeżeli Boga nie ma, komunizm, jak wiemy, jest ateistyczny z samej swojej natury. Nie, ateistyczny, jest antyteistyczny, tak by trzeba powiedzieć. Jest wrogi wszelkiej religii i wszelkiej religijności i Panu Bogu. No to jeżeli odrzucamy tę możliwość, to w ogóle nie ma możliwości, żebyśmy się wyzwolili z tego układu. Po trzecie, cały system jest zbudowany na kłamstwie od góry, bo okłamuje się nas do tego, jak wygląda, jakie są jego cele, aż do dołu, ponieważ gdybyśmy sami siebie i innych nie oszukiwali, mówi ksiądz Franciszek Blachnicki, to on by nie mógł przetrwać. Znaczy, gdybyśmy zaczęli mówić prawdę,
jeżeli w podwójności,
nawet na samym dole, to komunizm musi się rozpaść. I on to opisuje na bardzo różnych płaszczyznach, od mediów ówczesnych, przez cenzurę, przez system władzy, przez tych, którzy weszli w ten system władzy i często nie wierzą w system, który budują, ale po prostu go budują, bo przysparza on im bardzo konkretnych korzyści, aż do tych, którzy gdzieś na dole no po prostu rezygnują z powiedzenia prawdy, żeby nie stracić tych nielicznych rzeczy, które jeszcze mają. I z tego powodu, jeśli się spojrzymy na ten system, nawet jeżeli to jest system kłamstwa, no to kto jest ojcem kłamstwa? Ojcem kłamstwa jest szatan. Kto jest ukierunkowany na walkę z Bogiem? No tym, tą siłą ukierunkowaną na walkę z Bogiem jest szatan. I jeśli w związku z tym Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa, to antykościół, a tak jest postrzegany przez księdza Franciszka Blachnickiego komunizm, jest mistycznym ciałem szatana. Nie jest tylko imperium zła, jest czymś o wiele głębiej. I teraz w związku z tym, tu dochodzimy do tego elementu, co jest prawdziwą walką z komunizmem. Ksiądz Franciszek rzeczywiście był często uważany za polityka, o to go oskarżano za to, że angażuje się bardzo mocno i wzywa oazy bardzo mocno do zaangażowania politycznego. To rzeczywiście było. Ale co było, co miało być tym zaangażowaniem? To zaangażowanie miało być duchowe. Pierwszym krokiem miało być mówienie prawdy, czynienie prawdy. Na pytanie, czy mamy głosować w wyborach, no przecież wszyscy wiedzieli, że te wybory są zmanipulowane. To było absolutnie oczywiste dla wszystkich. Ja pamiętam jako dziecko, jak mi babcia opowiadała, moja babcia pracowała w Polskim Radiu, żeby nie było, sprzątała w Polskim Radiu, nie była dziennikarką, była sprzątaczką. I opowiadała jako pewną anegdotę mi jako dziecku, że pewnego razu pewien dziennikarz się pomylił i wypuścił taśmę z wynikami wyborów w dniu wyborów rano, a nie wieczorem. Oczywiście został tam zwolniony, ukarany i tak dalej, ale to miało mi pokazać i to babcia pokazała bardzo jednak jednoznacznie, na czym polegały te wybory. Ta anegdota pokazuje. Plachnicki to wiedział, ludzie to wiedzieli, ale uczestniczyli z różnych lęków. On mówi, no nie możecie głosować, musicie, koniecznie jest bojkot wyborów, bo inaczej nie mamy żadnej innej możliwości powiedzenia prawdy. Konieczne jest powiedzenie prawdy o tym, czym jest komunizm. I konieczne jest, on tutaj się inspirował dwoma postaciami. My już wiemy, że ich historie są dużo bardziej skomplikowane niż te mity, które wtedy funkcjonowały. Ale pierwszą z nich był Mahatma Gandhi, a drugą był Martin Luther King. Ja nie chcę teraz wchodzić w historię Martina Luthera Kinga, która jest, powiedzmy, dużo bardziej skomplikowana. Ale dla niego to jest pewien mit. Czyli ktoś, kto pokojowymi metodami przez mówienie prawdy doprowadza do rozpadu pewnego systemu i on chciał zrobić to samo. I teraz w związku z tym, że chciał to robić, no to było to nie na rękę nie tylko władzom komunistycznym, to jest oczywiste, ale również tym wszystkim ludziom Kościoła, którzy chcieli jakoś zbudować status quo albo którzy mieli inną perspektywę. Ten konflikt z kardynałem Wyszyńskim wynika moim zdaniem po pierwsze z tego, że kardynał Wyszyński tak się wydaje, jednak traktował komunizm od pewnego momentu jako stały element sytuacji polskiej. To znaczy chyba uznał, że do niego trzeba się, to nie znaczy, że przeszedł na tą stronę, tylko jakby uznał, że musimy odnaleźć się w tym układzie. Nie przewidywał chyba, że komunizm może upaść tak szybko.
W promemoria, które są wydane zresztą, wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej, to doskonale widać, że on musiał się też stać politykiem.
Tak, i stał się politykiem, natomiast dyplomatą. Natomiast ksiądz Franciszek Blachnicki nie był politykiem w takim znaczeniu dosłownym w żaden sposób. On był prorokiem i prorokował. Ale pamiętajmy, jego działanie, my możemy oceniać, że te jego pomysły niektóre no były mało, jakby to powiedzieć, mało prawdopodobne do zrealizowania, ale to właśnie te jego pomysły pchnęły ogromną rzeszę młodych ludzi, których on uformował wcześniej w oazach, do zaangażowania politycznego, to znaczy do zaangażowania w rodzący się ruch Solidarność, w niezależne zrzeszenie studentów, w wiele innych miejsc, w roznoszenie ulotek. Często na dole, to często byli ludzie bardzo młodzi. Ja pamiętam rozmowę z jednym obecnie z zakonników, który mi opowiadał, jak wyglądała jego droga najpierw do opozycji, a potem do seminarium i do zakonu. Mówi do mnie, ja jestem z Wrocławia, miasto robotnicze, rodzina robotnicza. No, chodziliśmy do kościoła, wiadomo, no tam, znaczy rodzice chodzili i siostra. Ja już od pewnego wieku mówiłem, że chodzę o innej porze. No i w ciągu mszy świętej można było wypić 3 piwa, więc zawsze je piłem, a jak siostra wracała, to się jej pytałem, co było na mszy świętej, jakie było kazanie, że jak rodzice się zapytają, żeby mu co powiedzieć. I potem zobaczyłem takie fajne dziewczyny, naprawdę fajne, takie ładne na tej oazie. No i jakoś pomyślałem sobie, no spróbuję jakoś tam koło nich zakręcić, więc się koło nich zakręciłem i wszedłem w oazę, ale równocześnie właśnie ta wspólnota obok, oazowa, ale także ludzi, którzy już się wtedy zaczynali pojawiać, wciągnęła mnie w działalność opozycyjną, więc tu no, historię, którą on opowiada, to oczywiście już na zupełnie inną historię. Nawrócił się ostatecznie w czasie oazy właśnie, ale to wcale go nie odciągnęło od działalności opozycyjnej. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, wpychało go w tą działalność, bo on mówił, dla mnie nie było żadnej różnicy między tym, że ja jestem chrześcijaninem, a tym, że muszę mówić prawdę. A mówienie prawdy oznacza na przykład noszenie papieru na drukowanie ulotek, żeby je można było, albo roznoszenie ulotek. Kilka razy szły dziewczyny go uratowały, miał taką historię, jak to stali z kolegą i jeden z nich miał torbę pełną ulotek. No i stali pod kościołem z dziewczętami z oazy, po oazie podchodzi milicja. No i oczywiście zaczyna się pytać, jest po godzinie, to już był stan wojenny. Już jest po godzinie, po której można było wychodzić, więc no, chcą ich zacząć przeszukiwać. Jeden z nich już jest zszokowany, bo już był na dołku i stłukli go na tyle mocno, że wie, czym się to może skończyć. Drugi trochę mniej, ale na szczęście dziewczyny, jak to dziewczyny tak zagadały zomowców, zaczęły tam się z nimi umawiać na randki i tak dalej, że w końcu jakoś się udało te ulotki schować. Ale to pokazuje, ja to opowiadam nie tylko po to, żeby powiedzieć fajną historię, ale żeby pokazać, jak głęboko to, co mówił ksiądz Franciszek Blachnicki, nawet jeśli powiemy, że był czasem niedyplomatyczny i niepolityczny i że te jego pomysły były no, odjechane z perspektywy wielkiej polityki Kościoła, no to one także bardzo głęboko zmieniły Polskę, zmieniły młodzież i pchnęły ją do bardzo silnego zaangażowania.
Jeszcze jeden wątek, który chciałbym poruszyć, mimo że czas nas goni, to jest ten wątek, ty mówisz o tym też już po wydaniu książki, że oaza potem była wepchnięta w pewną konfesyjność, że nie takie były założenia, nie takie były idee księdza Blachnickiego. No właśnie, i jeszcze jeden ważny aspekt, że ksiądz Blachnicki, który uważam za bardzo rozsądny, patrząc też na świat, nie tylko Polska, na Domini 2021, czyli prymat rodziny też w wychowaniu religijnym, że Kościół nie może sprowadzać się do katechizacji wówczas w salkach katechetycznych przy parafiach, tylko tym podstawowym elementem nasiąkania wyobraźnią religijną, to nie zawsze wiarą, ale już ta wyobraźnia nas kształtuje, pewien sposób życia, nawet pewnego rodzaju obyczajowość, pamiętanie, nie wiem, o poszczeniu w piątki, to wszystko wynosi się z domów rodziny. Przynajmniej ja to wyniosłem z domu rodzinnego i chwała Bogu za to i za moich dziadków, i za moich rodziców. No właśnie, czym była pierwotnie idea oazy?
Znaczy, oaza oczywiście od początku miała być ruchem, natomiast sam pomysł księdza Franciszka Blachnickiego to jest pomysł na znalezienie formy, najpierw formacji religijnej ludzi młodych, która była, pamiętajmy, zakazana. Znaczy komuniści zlikwidowali wszystkie stowarzyszenia katolickie i ograniczyli prawo Kościoła do służby liturgicznej. Znaczy wolność religijna miała polegać na tym, że ksiądz może odprawiać mszę świętą. W związku z tym on zaczyna formować najpierw ministrantów, bo to jest jedyna rzecz, którą może robić. Potem zaczyna działalność trzeźwościową, bo to jest, wydawało się, jak się okazało, wydawało się niesłusznie, ale że to też może robić, no bo dlaczego nie? Natomiast później widzi, że Kościół potrzebuje, i to jest i efekt jego spotkań osobistych, i Soboru Watykańskiego II, i studiowania teologii niemieckiej, której był znawcą, chociaż nie wcale nie admiratorem jakimś wielkim. Znaczy często wyciągał z niej różne rzeczy, po czym sobie je dostosowywał do swojego myślenia. Był także bardzo krytyczny wobec niektórych z jej nurtów. I on dochodzi do wniosku, że Kościół w Polsce potrzebuje bardzo głębokiej reformy. Ta reforma musi się opierać na kilku rzeczach. Po pierwsze na liturgii, o tym już mówiłeś i mówił pan generał w czasie ostatniego spotkania. Liturgia jest tu kluczowa, on jest od młodości zafascynowany liturgią. Po drugie, musi się opierać na bardzo głębokiej reformie parafii. Co znaczy reforma parafii? Jemu nie chodzi o to, żeby tam dokonywać rewolucji, tylko żeby uświadomić sobie, że parafia nie jest punktem usług duszpasterskich, w której jest urzędnik duszpasterski w postaci proboszcza i kilku młodszych urzędników w postaci wikariuszy, a my jesteśmy klientami, petentami, którzy przychodzą po pieczątkę, po sakrament, no ewentualnie trochę jak do teatru, żeby pouczestniczyć w tych przepięknych skądinąd, szczególnie jak są tak sprawowane, jak to proponuje Oaza, obrządkach. Tylko ma być to wspólnota wspólnot. I on mówi oczywiście wokół, zbudowana wokół kapłaństwa, to jest ksiądz katolicki, w związku z tym on nie postuluje protestanckiej rewolucji, ale jednak, żeby wokół proboszcza byli świeccy, którzy mogą dotrzeć w miejsca, gdzie nikt inny nie dotrze. On bardzo często zapraszał i te swoje panie współpracownice i innych, mówi, idźcie, spotykajcie się, idźcie na osiedla. Ruch trzeźwościowy, który zakładał, był też ruchem antyaborcyjnym, w związku z tym on wysyłał dziewczyny do hoteli robotniczych, żeby szukały dziewcząt, które, no pamiętajmy, to był czas głębokiej rewolucji, także mentalnej, wyrwani ze swoich stabilnych miejsc wzrostu. Młodzi ludzie trafiali do gigantycznych kombinatów, skoszarowani w hotelach robotniczych, no w których działo się to, co działo. Nawet Jacek Kuroń był zgorszony w pewnych miejscach, w jego pamiętnikach nawet pojawia się takie ewidentne zgorszenie tym, co się tam działo. No jak natomiast się dzieją takie rzeczy, no to są też ciąże. I najprostszym rozwiązaniem wtedy wydawało się aborcja. No ale żeby do tych ludzi dotrzeć, nie wystarczy ksiądz. Potrzebni są świeccy. On mówi, no więc niech będą wspólnoty ewangelizacyjne, rodzinne, każde inne. No i im niżej oczywiście, tym ta więź tych wspólnot z parafią jest mniejsza, ale one również są jakby przygotowane do tego, żeby wchodzić w bardziej dynamiczny ruch. I to wszystko jakby ma się rozchodzić także na tych, którzy więzi z parafią nie mają, ale zdobędą ją zazwyczaj nie przez dynamicznego księdza, tylko przez przyjaciół, którzy im coś zaproponują. Czasami to są takie bardzo proste rzeczy. Pamiętajmy, siłą ruchu księdza Blachnickiego w tamtym czasie było na przykład to, że on się zorientował, że ludzie jeżdżą na, to się nazywało Fundusz Wczasów Pracowniczych, na wczasy jeżdżą, no więc trzeba dla nich zrobić wczasy kościelne, równie tanie, równie proste. O to się nikt nie mógł przyczepić, bo ile młodzież się można było przyczepić, no to o co można zarzucić? No ludzie wyjechali na wakacje, że się w tym czasie modlą, no oczywiście to jest pewien zarzut do nich, ale nie do organizatora. Więc zaczął robić wczasy dla małżeństw, które się przekształciły oczywiście z czasem w ruch domowego kościoła, nie bez wpływu francuskich wzorców L'Équipe Notre Dame. Zaczął robić kolonie, no dwutygodniowe kolonie, czyli oazy. I znowu, ja wiem, że od początku cel był formacyjny, ale pamiętajmy, dla wielu młodych ludzi to była jedyna okazja, żeby gdzieś w wakacje z domu wyjechać, więc on wykorzystywał system braków w tamtej rzeczywistości do tego, żeby te braki zapełnić, a przy okazji, albo a przede wszystkim dać ludziom religijność. Więc to była jakby jego wizja. Więc trzeba tworzyć te wspólnoty. Udało mu się stworzyć jedną taką parafię. Kardynał Karol Wojtyła powierzył ruchowi. To się na szerszą metę nie udało. Ta reforma kościoła, taką jak on ją widział, się nie udała. I trzeci element, o którym powiedziałeś, to jest uświadomienie sobie, a pamiętajmy, to był jeden z prekursorów katechetyki w Polsce. Znaczy poza tym, że był teologiem pastoralnym, to pierwsze podręczniki do katechetyki po Soborze Watykańskim II są pióra księdza Franciszka Blachnickiego, księdza doktora Franciszka Blachnickiego, wtedy tak był przedstawiany. I on w tym momencie się orientuje, że nawet jak zastosujemy najlepsze metody psychologiczne, najlepiej zrozumiemy młodzież, to nie wystarczy. I mówi, jest błędem, że cały system kościelny w Polsce opiera się na katechezie. Przeciętny ksiądz wtedy, w tej chwili to jest trochę lepiej, ale wtedy miał 40 godzin katechezy parafialnej. Często jeszcze dojeżdżał, pamiętajmy, no to są bardzo skomplikowane sytuacje. Ja pochodzę z Warszawy, więc można powiedzieć, że dla mnie to żaden wysiłek był, no pójście do parafii, która była 7 minut spacerem od mojego bloku. To jest żaden wysiłek, ale jak się pojedzie na przykład do diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, no to tam często ksiądz musiał dojeżdżać do punktów katechetycznych wiele kilometrów, ale i ci młodzi ludzie musieli dojeżdżać do punktów katechetycznych wiele kilometrów, stąd odsetek katechizowanych był niższy, ale siła, którą trzeba było poświęcić na tą katechezę, była ogromna. On mówi, a przecież tak naprawdę już w starożytności wiara przenosiła się w domu. Mówi, więc nie rezygnując z katechezy, on nie był zwolennikiem rezygnacji z katechezy, on mówi, przenieśmy akcent na formację dorosłych, tak, żeby uformować dorosłych, żeby to dorośli formowali dzieci w domu. To sformułowanie domowy kościół tutaj jest bardzo kluczowe, a kościół jest miejscem, gdzie formujemy, jakby doformowujemy liturgicznie, teologicznie, chociaż on był też wielkim zwolennikiem, żeby dorośli katolicy po prostu bardzo dobrze znali nie tylko liturgię, ale również teologię. To był ruch wbrew takiemu rzeczywiście w latach 90. już takiemu wrażeniu, długie włosy, foski, sweterki, pioseneczki. To był ruch bardzo intelektualny, to znaczy w jego założeniach. No ale rzeczywiście jest tak, że już w latach 70. część biskupów go bardzo nie lubi. Częściowo na skutek działań bezpieki, która, jakby to powiedzieć, dokładała do tego swoje trzy grosze. Częściowo dlatego, że go nie rozumie. Częściowo dlatego, że nagle się okazuje, że jest jakiś ksiądz znikąd. No wprawdzie z diecezji katowickiej, nawet z Kulu ostatecznie odszedł, który wykonuje robotę za nich wszystkich. No to nie cieszy się to
specjalnie. W latach 50. przenoszony był na Śląsku z parafii do parafii, ponieważ
proboszczowie nie byli zachwyceni.
Tak, na początku entuzjastycznie, że rzeczywiście ożywiał to życie parafialne, dbał o tą służbę liturgiczną, no ale potem to wymyślał jakąś salkę, w tej salce ktoś interesuje.
No ile można znieść takiego gościa? Znaczy za dużo robi, no po prostu
ADHD.
Tak wysoko stawia poprzeczkę, że my się okazuje, że jesteśmy tacy maluścy. Zresztą nie tylko on, bo pamiętajmy, on pociągnął ze sobą rzeszę innych księży, znaczy to nie jest tak, nie byłoby oazy, gdyby nie setki księży, którzy poszli za nim. No ale no, diecezja tarnowska jest tutaj najlepszym przykładem i no, przecież miejsce, w którym ten ruch się rodził. No i biskup jak tylko może, no to wkłada kij w szprychy, a to na przykład mówi, a tu ksiądz mi wysłał prośbę o misję kanoniczną dla księży, którzy będą towarzyszyć oazom, a to powinien zrobić biskup. On mówi, no tak, ale biskup jest na urlopie. Pamiętajmy, to nie jest czas komórek i nie jest czas nawet telefonów. On mówi, no ale jak nie ma od biskupa prośby, to nie będzie misji kanonicznej. On mówi, ale księży biskupie, za dwa dni zaczynają się oazy. Co ja mam zrobić? No, to proszę znaleźć biskupa. No więc oczywiście on mówi, no to będzie co ma być, ale ostatecznie biskup w ostatniej możliwej godzinie wysyła faksem prośbę do drugiego biskupa i misja zostaje wprawdzie kilka godzin po rozpoczęciu oaz, ale przyznana i wszystko się dzieje jak trzeba. Natomiast kiedy tylko episkopat może, czyli kiedy mówię to zupełnie wprost, przypadek, opatrzność, ale i jasna porada prymasa już wtedy Józefa Glempa sprawia, że ksiądz Blachnicki pozostaje w Niemczech, pozostaje poza granicami Polski. Oczywiście wtedy jeszcze nie było wiadomo, czy w Niemczech, czy we Włoszech zostanie. Ale nie wraca do Polski po 13 grudnia. No to następuje przejęcie, można powiedzieć, tego ruchu i ociosanie go z tych wszystkich elementów, które są niewygodne. On się staje po prostu bardzo ważnym duszpasterskim ruchem. Na to się nakłada jeszcze jeden element. Można powiedzieć, że oaza działała fantastycznie, kiedy działała w duecie, czyli ksiądz Blachnicki, ksiądz Danielski. On jest taką trochę zapomnianą postacią. W ruchu nie, w ruchu się o nim pamięta, ale w historii polskiego kościoła to już w ogóle prawie nikt o nim pamięta. Dorota Seweryn, opisując relacje tych dwóch, mówi, ksiądz Blachnicki był jak miecz. Miecz obosieczny, który przecina wszystko. A ksiądz Danielski był takim księdzem, który był oliwą na rany. To znaczy, jak ten miecz już przeszedł, to on zalewał to wszystko oliwą. No tak, i kiedy działali we dwóch, no to nawet jak episkopat miał taki pomysł, żeby zlikwidować oazę, to ksiądz Danielski wkraczał, wchodził w skład jakiejś komisji, łagodził i wszystko jakoś działało dalej. Albo Jan Paweł II wkraczał, bo tak też się zdarzało. Natomiast w momencie, kiedy miecz obosieczny został za granicą, i nie miał już wpływu bezpośredniego na działalność. On sam zrezygnował, miał świadomość, że nie może mieć, pozostając po drugiej stronie żelaznej kurtyny, nie miał szansy kierować ruchem. I zostaje tylko Oliwa. Skądinąd to był bardzo wierzący ksiądz, bardzo pobożny, bardzo głęboko wierzący w oazę. No ale wiadomo, że brakuje tego, nie ma tego napięcia. W związku z tym jest dużo łatwiej biskupom przejąć pewne struktury, powiedzieć, że z tego to zrezygnujmy. No tak się dzieje i z zaangażowaniem politycznym, to oaza w późnych latach 80. już się nie angażuje tak bezpośrednio, nie jest tak silnie antykomunistyczna. Tak jest, możemy dyskutować, czy ze słusznym, czy niesłusznym, ale bardzo głębokim wątkiem u niego obecnym, ekumenicznym, czy powiedziałbym przejmowania od protestantów wszystkiego, co uznał za pozytywne, on wyjeżdża i nagle wszystkie te relacje, które były, znikają, nie ma ich, znaczy jakby w ogóle przestają się liczyć. Tak jest w pewnym sensie z tym elementem charyzmatycznym, który on wprowadza, a który potem w oazie powoli zanika. Być może tak musiało być, ja nie wiem, ale na pewno, no i wreszcie tak jest z jeszcze jednym elementem. Ksiądz Franciszek Blachnicki to był człowiek, który cały czas coś czytał, z kimś się spotykał, o czymś rozmawiał i w związku z tym miał 1500 pomysłów na sekundę. Gdyby on został w Polsce, to pewnie jeszcze do... Nie, pytanie brzmi, to też jest bardzo ważne pytanie, czy by przeżył, czy nie byłby na liście do likwidacji przez bezpiekę wyżej nawet niż ksiądz Jerzy Popiełuszko, czy nie zostałby zabity wcześniej. Ale załóżmy, że nie, na moment, to prawdopodobnie do roku 87 to jeszcze by było 15 innych zwrotów akcji, jeszcze by wymyślił 7 nowych ruchów, 36 nowych zaangażowań, nowe służby, miałby ileś nowych pomysłów. Tak jak miał je zresztą w Carlsbergu, tylko tam nie miał przestrzeni do ich realizacji w taki sposób z różnych bardzo powodów. Więc no, z tej perspektywy rzeczywiście udało się z ruchu, który miał być elementem reformy Kościoła, zrobić jeden z wielu ruchów kościelnych. I znowu, może tak musiało być, może zawsze tak jest. Franciszkanie zaczynali jako wielki ruch rewolucyjny. I mówiąc słowo rewolucja, ja mam świadomość całego obciążenia, niestety, jakie mamy. Ale takiego właśnie przemieniającego głęboko Kościół. A skończyli jako jeden z wielu ważnych, pięknych i potrzebnych, ale zakonów, bardzo instytucji bogatych. I bardzo bogatych. To jest jakby osobna kwestia. Ale oni przetrwali dlatego, że po tych 50 latach od śmierci Franciszka nabrali nowego sznytu, znaczy jakby to powiedzieć, znaleźli się ludzie, którzy wiedzieli, że samą pamięcią o założycielu nie da się żyć i trzeba pójść dalej do przodu i poszli w różnych kierunkach, konwentualni w jedną stronę, obserwanci na różne sposoby w drugą, natomiast poszli. No pytanie, co będzie z oazą, to oczywiście zobaczymy, to nie jest, można powiedzieć, to nie jest mój problem, ale bardzo bym chciał, żeby ta postać dalej inspirowała Polaków, czy w oazie, czy poza nią, dlatego i polskich katolików, dlatego że zawsze mi się przypomina to, co mówiono o Maksymilianie i myślę, że w przypadku księdza Blachnickiego jest bardzo podobnie. Blachnicki, tak jak Maksymilian, wyprzedzili swoją epokę o 50-60 lat. My często dopiero teraz widzimy, jak aktualne także teraz są niektóre z diagnoz, które były pisane 40 lat właśnie temu.
I o to bym chciał ciebie na końcu zapytać. Użyłeś wcześniej wobec osoby księdza Franciszka Blachnickiego takiego określenia prorok. Mówisz o nim, piszesz o nim, mówisz o nim jako też o Mojżeszu, który przeprowadza do ziemi obiecanej, ale już do tej ziemi obiecanej nie dochodzi, umiera. Jak on postrzegał świat zachodu, tej kultury demoliberalnej i gdzie widział to, czego jesteśmy świadkami? Znaczy w czym widział to? Jak to diagnozował?
To jest bardzo ciekawe. On wyjeżdża w latach, pod koniec lat 60. po raz pierwszy na zachód po wielu latach. Oczywiście pamiętajmy, granice były zamknięte, a potem już jest regularnie. Jest i w Niemczech, i w Stanach Zjednoczonych, i w Danii, i w Szwecji, i w Norwegii, więc podróżuje, i we Włoszech oczywiście. Podróżuje po całym świecie zachodnim i od początku, to jest bardzo charakterystyczne, wcale nie ma w nim zachłyśnięcia takiego typowego dla ludzi wyjeżdżających z żelaznej kurtyny zachłyśnięcia się dobrobytem zachodnim. On oczywiście cieszy się, że rzeczy są, ale mówi, Po pierwsze, diagnozuje bardzo silny konsumizm i bardzo mocno go od początku gromi. Mówi, to jest kultura skupiona na posiadaniu, posiadaniu rzeczy. Po drugie, bardzo ostro krytykuje, stąd się dzieje, bierze to, z czego się trochę śmiałeś w latach 90. w strojach oazówek, bardzo ostro diagnozuje taki panseksualizm tej kultury. On dostrzega, że ta kultura się stacza w kierunku kompletnego braku kontroli nad seksualnością. Co ciekawe, Freud, o czym się zapomina często, też mówił, że kultury, w których nie ma celibatu i nie ma reguł regulujących ściśle seksualność, upadają. I oczywiście ksiądz Franciszek Blachnicki nie bierze tego z Freuda, ale myśli bardzo podobnie, ma tego świadomość, więc bardzo mocno to diagnozuje. Po trzecie, mówi, że w pewnym sensie Kościół w krajach zachodnich jest w sytuacji gorszej nawet niż w krajach komunistycznych. To jest pewien paradoks, pamiętajmy, mówimy o momencie, kiedy Kościół austriacki, niemiecki to są potężne instytucje. Nie tylko finansowo jak teraz, ale także budują się setki nowych parafii. Jeszcze są cały czas powołania, no wszystko jeszcze hula. A on już widzi, że to będzie hulać bardzo krótko. Dlaczego? Bo mówi, liberalizm, czy ten demoliberalizm zachodni jest dużo trudniejszym przeciwnikiem, ponieważ on nie zwalcza Kościoła tak jak komunizm, nie staje naprzeciwko niego i nie zaczyna walki, tylko przekupuje, daje w zamian coś do konsumowania, delikatnie podważa fundamentalne założenia, zmusza do rezygnacji, nie zmusza, proponuje rezygnację, całkiem realne przyjemności, tak? No i to wszystko sprawia, że Kościół sobie z tym nie radzi. I on to mówi zupełnie jasno. Kościół zachodni sobie nie radzi. No i wreszcie ostatni element. On też świetnie diagnozuje sytuację Kościoła na Zachodzie. Mówi, z jednej strony mamy ludzi, którzy na przykład w liturgii, no po prostu niszczą liturgię. Najnormalniej w świecie niszczą katolicką liturgię, wymyślając ją od nowa, bawiąc się nią, ale także niszczą życie Kościoła. Bardzo ostro krytykuje niektóre z pomysłów niemieckich, czy austriackich, czy holenderskich teologów, albo duszpasterzy. A z drugiej strony mówi, ale odpowiedzią na to nie jest powrót do tego, co było, bo tego powrotu nie ma, więc mówi, pisze, ma takie zapiski już z lat 70. odwiedza księdza Polaka, który pracuje na Zachodzie, jest bardzo przywiązany do takiego ruchu tradycjonalistycznego w tej chwili. I on mówi, ja go nawet rozumiem, jak patrzę się na otoczenie. Znaczy, rozumiem jego reakcję. Mówi, tylko to nie jest metoda. To znaczy, nie możemy po prostu wrócić do tego, co było, ponieważ Kościół odkrywa głębiej swoje rozumienie, a świat zmienił się tak głęboko, że żeby z nim w ogóle współdziałać, nie w znaczeniu odbierać jego wpływ, ale mieć wpływ na ludzi, to musimy pewne rzeczy zrobić. I teraz on wraca do Polski z tym wszystkim, no i rzeczywiście wprowadza na przykład bardzo ścisły dress code wśród szczególnie dziewcząt w oazie. To nie jest ten dress code, który widzieliśmy w latach 90., bo on bardzo namawia, żeby to były piękne stroje, bardzo kobiece, natomiast rzeczywiście, żeby były to stroje, które nie eksponują wprost ramion, nóg i tak dalej. Żeby była elegancja, a żeby nie było tego, co on sam uważa na Zachodzie za taki panseksualizm panujący. Więc bardzo precyzyjnie diagnozuje sytuację na Zachodzie. Myślę, że gdyby dożył do lat 90., to jego diagnoza tego, co działo się w Polsce, byłaby również bardzo precyzyjna. Bo pamiętajmy, on oczywiście w tamtym czasie skupiał się na takich problemach walki z komunizmem, walki z alkoholizmem, walki z rozpustą i z nieczystością, ale był to również człowiek niezwykle wrażliwy społecznie, to znaczy on by także obserwował te zmiany, które działyby się w Polsce z tej perspektywy, to znaczy czy zachowane zostają takie zupełnie podstawowe reguły sprawiedliwości społecznej, bo w jego pismach, znowuż on się w tym wtedy tak wprost nie spotykał, bo pamiętajmy, przynajmniej w teorii Polska była państwem sprawiedliwości społecznej. Oczywiście wiemy i on to też opisywał, tylko w teorii. Niesprawiedliwość była tam również systemowo wpisana, o wiele głębsza, można powiedzieć, systemowa. Ale to była także rzecz, na którą on był bardzo wrażliwy i którą też dostrzegał na Zachodzie, w tym, co się działo w tych krajach, które poznawał w czasie nawet dość długich czasem wyjazdów. Pamiętajmy, no wtedy jak się wyjeżdżało, to nie na weekend, tylko jak już jechał na konferencję gdzieś, to bardzo często był 2, 3, 4 miesiące. Tam odwiedzał kolejne wspólnoty, kolejne parafie, spotykał się z dziesiątkami ludźmi, rozmawiał, słuchał, notował. Także to były takie bardzo... Nam czasem trudno to zrozumieć, no bo oczywiście wszyscy żyjemy w tym świecie, w którym żyjemy w tej chwili, ale to był zupełnie inny sposób podróżowania. Jak się już wyjechało, to się rzeczywiście jechało i wiele godzin się spędzało też na takich podróżach, czasami samolotami, czasami samochodami się jechało, więc był czas, żeby porozmawiać, zapoznać się, zrozumieć bardzo głęboko pewne kwestie. I tutaj ksiądz Franciszek Blachnicki także w tej sferze moim zdaniem był prorokiem. Widział wiele rzeczy, które oczywiście gdyby dożył do przemian, widziałby jeszcze lepiej i jeszcze głębiej, ale i w tej sferze możemy z niego naprawdę wiele skorzystać.
Bardzo dziękuję za rozmowę i nie dlatego, że temat wyczerpaliśmy, tylko dlatego, że czas nas goni. Ja jeszcze raz Państwa zachęcam do lektury książki, do lektury powolnej, bo nie da się tej książki wchłonąć momentalnie, ale nie dlatego, że jest źle napisana, wręcz przeciwnie, jest bardzo dobrze napisana, z bardzo, tak jak już wcześniej mówiłem, ciekawym, interesującym tłem historycznym. Uważam też osobiście, że to jest najbardziej dojrzała książka Tomka. Mogę to tam uzasadniać, ale tak uważam. I też no, jako czytelnik książek, jeszcze ciągle jestem tak anachroniczny, że wolę czytać książki niż z monitora, to jest też książka bardzo estetycznie i przyjemnie wydana edytorsko. Dobrze zaprojektowana też typograficznie i też to zauważam i muszę to podkreślić, ale naprawdę książka warta lektury, postać zapomniana zupełnie niesprawiedliwie i niesłusznie, ale to jest bardzo też częste w Polsce, bo też wszyscy pamiętamy w 2005 roku po śmierci Jana Pawła II, wszyscy się deklarowali jako pokolenie JP2, kibice Krakowi z Wisłą tam zawiesili na tydzień walki uliczne. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. I dobrze, że Tomasz Terlikowski nam przypomina postać księdza Franciszka Blachnickiego, bo naprawdę warto. I jeszcze raz zachęcam do lektury i mówię Państwu do widzenia.